Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak i tak będzie do godziny 20. W kalendarzu mamy niedzielę, 14 dzień września, a w naszej audycji m.in. podsumowanie ligowych wydarzeń futbolowej PKO BP Ekstraklasie po 19. Oczywiście także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i o niższych ligach futbolowych wtedy Państwu opowiemy, także o piłce nożnej, także o ekstraklasie futsalistów. Ale wcześniej będzie także o piłce ręcznej, o hokejowej Superlidze. Będziemy przymierzać się do nowego sezonu w pierwszej lidze męskiej koszykówki z udziałem Enea Basketu Poznań. Powiemy także o tenisie stołowym, zajrzymy do ekipy pierwszoligowej UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Będzie także spotkanie i opowieści o inwestycjach sportowych w Poznaniu ministra Jakuba Rutnickiego. Zajrzymy na tory Poznań, na motocyklowe Mistrzostwa Polski, na ostatnią rundę. Będzie też o kartingu. No a jeśli czas pozwoli, zajmiemy się także siatkówką plażową oraz tą na śniegu. Planujemy także informacje o futbolu australijskim, który znalazł swoje miejsce także w stolicy Wielkopolski. Ale zaczynamy od najważniejszych sportowych doniesień tej właśnie niedzieli.
Piłkarska Ekstraklasa. Dzisiaj 3 spotkania w zakończonych. Motor Lublin zremisował z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-1, a Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1. Od 17.30 widzę Fudź gra z Arką Gdynia i prowadzi 1-0. W drugiej lidze ostatni kwadrans meczu rezerw Śląska Wrocław z Wartą Poznań. Zieloni prowadzą 1-0. O 19.30 mecz KKS-u Kalisz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Za granicą Michał Skóraś strzelił gola dla KAA Chęt w wygranym 2-1 wyjazdowym meczu z Royalem Antwerpia w 7. kolejce Ekstraklasy Belgijskiej. Był to debiut Skórasia w zespole z Gandawy, do którego przeszedł z Brugi. Z kolei Nikola Zalewski zdobył bramkę i miał asystę, a jego Atalanta Bergamo pokonała u siebie Lecce 4-1 w 3. kolejce włoskiej Ekstraklasy. W Ekstraklasie futsalu polskiej Red Dragons Pniewy pokonały Ruch Chorzów 4-3. No i czekamy na rozpoczęcie meczu drugiej Ekstraligi Żużlowej. Rewanżowe spotkanie finałowe pomiędzy Unią Leszno a Polonią Bydgoszcz. Przełożone to spotkanie z 16.30 na 18.00, ale jest już po prezentacji o Galerii Gwiazd Żużla. Słyszeli Państwo przed chwilą w wiadomościach. To ja dodam, że jeszcze owacją na stojąco zostali przyjęci Krzysztof Kasprzak i Jarosław Hampel, którzy skończyli już karierę, a swego czasu też dla klubu z Leszna jeździli. Czekamy na rozpoczęcie rewanżu Unii Leszno z Polonią Bydgoszcz. W Bydgoszczy był remis 45-45. Natomiast Aneta Rygielska, to już informacje ze świata, wywalczyła w Liverpoolu srebrny medal Mistrzostw Świata w boksie w kategorii 60 kg. W finale przegrała z Brazylijką Rebeką de Lima Santos 2-3. W drugim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio Anita Włodarczyk awansowała do jutrzejszego finału rzutu młotem, a Klaudia Kazimierska do finału biegu na 1500 metrów. Natalia Bukowiecka awansowała do półfinału biegu na 400 metrów. Ewa Swoboda odpadła w półfinale rywalizacji sprinterek na 100 metrów. Królami sprintu, bo finał już odbył się dzisiaj, zostali Jamajczyk Oblik Seville z czasem 9 sekund 77 oraz Melissa Jefferson Wooden, Amerykanka, z czasem 10 sekund 61 setnych. Anna Twardosz, podobnie jak wczoraj, zajęła 3. miejsce w konkursie letnich Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasznowie. Triumfowała Japonka Kurumi, a Katarzyna Niewiadoma zajęła 5. miejsce w wyścigu kolarskim o Grand Prix Stuttgartu. Zwyciężyła Włoszka Eleonora Camilla Gasparini, która najszybciej finiszowała z 6-osobowej czołówki.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Skoro o sporcie już było, to teraz startujemy także muzycznie. 11 minut po godzinie 18, teraz w audycji w sportowym rytmie startujemy od 8. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Ta kolejka dla kolejorza zaczęła się już w piątek wieczorem, niestety przegranym meczem z Zagłębiem Lubin. Piękny gol Aleksa Ławniczaka, poznaniaka, ale dla Zagłębia Lubin, już w 7. minucie dał prowadzenie gościom. Wyrównał pięknym, płaskim, mocnym strzałem Filip Jagiełło w minucie 18, ale ustalił rezultat tego spotkania na 2-1 dla Zagłębia. Michalis Kosidis w minucie 72. A więc spore rozczarowanie porażką kolejorza na własnym obiekcie na Enea Stadionie z Zagłębiem 1-2. Posłuchajmy, co w tak zwanej pomeczowej mixzonie powiedzieli nowy piłkarz kolejorza Teofik Ismail i Filip Jagiełło.
To rozczarowująca porażka, ponieważ przez pierwszych 15 minut mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Potem jednak straciliśmy pierwszego gola. Udało nam się odpowiedzieć, wróciliśmy do gry i próbowaliśmy zdobyć drugą bramkę, ale to my niestety straciliśmy kolejnego gola. To był mecz, który powinniśmy wygrać, ale przegraliśmy i musimy się nad tym poważnie zastanowić. Odniosłem wrażenie, że drużyna ma problem z tworzeniem sytuacji przy nisko ustawionej obronie przeciwnika. Nie powiedziałbym, że mamy problem z kreowaniem sytuacji. Potrafimy je stworzyć, ale ich nie wykorzystujemy. To był trudny mecz, jak sam zauważyłeś, bo przeciwnik bronił się praktycznie całym zespołem. 10 zawodników z tyłu. Naprawdę trudno to przebić. To jeden z elementów, nad którymi musimy jeszcze popracować. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnym meczu. Liczyliśmy na 3 punkty, ale niestety przegraliśmy. To dla nas rozczarowujący dzień. No tym bardziej, że to był mój debiut. Chciałem go wygrać, ale się nie udało. Tak jak mówiłem, musimy to przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Filip Jagiełło po spotkaniu z Zagłębiem Lubin.
Przegraliśmy mecz, który nie powinniśmy przegrać i Zagłębie dobrze broniło. W pierwszej połowie były momenty, gdzie mogliśmy przełamać ich tą linię obrony. W drugiej też było parę sytuacji, ale po raz kolejny kontratak, stracona bramka i już nie udało nam się wrócić do meczu.
Właśnie mam wrażenie, że niezbyt skomplikowaną piłkę grał Zagłębie, to znaczy bardzo nisko broniło i czekało na wasze błędy, na jakieś potknięcia, niedokładne podania. No problem polega na tym, że się niestety doczekali, że gdzieś po takich indywidualnych błędach te szanse sobie stwarzali po tych kontrach.
Tak, no my wiedzieliśmy, jak Zagłębie będzie grać, wiedzieliśmy, że będą czekać na te kontrataki. No i dzisiaj nie do końca widziałem, nawet jak ta dopiero końcówkę widziałem tej drugiej bramki, bo gdzieś byłem tam przy linii końcowej. Kolejna bramka łatwo stracona i no, tak jak powiedziałem, nie udało nam się wrócić do meczu już.
To trudno zawsze gra się przeciwko drużynom, które tak nisko bronią. W zasadzie było dużo fragmentów, kiedy Zagłębie 11 zawodnikami broniło przed własnym polem karnym. Też mieliście z tym problemy, żeby gdzieś sforsować te zasieki obronne, prawda?
Nie pierwszy raz drużyna tutaj przyjeżdża i tak naprawdę się broni całym zespołem. Jest to na pewno ciężej się gra przeciwko takiemu zespołowi niż zespołowi, który wychodzi wyżej i te miejsce jest większe. No dzisiaj Zagłębie było lepsze. Gratulacje i no my teraz musimy pojechać na wyjazd i zdobyć 3 punkty.
Rozczarowani kibice Lecha Poznań opuszczają stadion przy ulicy Bułgarskiej po porażce z Zagłębiem Lubin 1-2. Dziennikarz Gazety Wyborczej Mateusz Jarmusz. Chyba rozpoczniemy od tego, że dawno tak szarpanego, męczącego meczu przy ulicy Bułgarskiej nie widzieliśmy, ale chyba taka musiała być metoda Zagłębia Lubin, żeby z Lechem Poznań wygrać.
No był to strasznie rwany mecz i trzeba przyznać, że sędzia też w pewnym momencie według mnie pozwolił trochę na taką grę Zagłębiu Lubin, Zagłębie z tego skorzystało. Wiemy dobrze, jak grają najczęściej drużyny Leszka Ojrzyńskiego, który cały czas powtarza, że chce odpiąć od siebie tę łatkę, a na koniec przychodzi co do czego przy Bułgarskiej i ten mecz wygląda dokładnie tak, jak każdy mecz drużyny Leszka Ojrzyńskiego. No był to brzydki mecz. Wydawało mi się, że po przerwie Lech gdzieś może przejąć inicjatywę. Właściwie przejął tę inicjatywę, ale niewiele z tego wynikało, ale bardziej w tym kontekście, że Lech jak zobaczył, jak wyglądała pierwsza połowa, myślałem, że o wiele lepsza reakcja na grę Zagłębia będzie po przerwie, a niestety była to kontynuacja tego, co widzieliśmy przed przerwą.
No i trzeba też przyznać, że Lokomotywa dzisiaj miała chyba wielu pasażerów na gapę. Takiego Bengtsona w końcu konduktor odwołał z tego spotkania, ale było widać, jak on czy Moutinho po prostu nie czują tego meczu, nie czują piłki, jakby nawet własnych nóg nie czuł.
No i to jest dosyć zabawne, bo Nils Frederiksen przed meczem trochę czuł pismo nosem i mówił, że to jest dosyć szalone, że Lech gra od razu w piątek mecz ligowy, skoro ma aż tylu reprezentantów, którzy dosyć późno przyjechali jednak w tym tygodniu i dołączyli do reszty kolegów, a tak naprawdę prawie każdy w tym zespole wyglądał, jakby był na tej reprezentacji i przyjechał wczoraj czy przedwczoraj dopiero na treningi w Lechu Poznań, bo tak jak wspomniałeś, Bengtson, Moutinho, oni byli cały czas na miejscu, a też wyglądali tak, jakby gdzieś jetlag jeszcze mieli, jak na przykład Luis Palma, który wrócił niedawno.
A jak wszedł, to Luis Palma szukał gry, po nim się najmniej tego spodziewaliśmy, a chyba najwięcej dał w drugiej części spotkania.
No rzeczywiście, najwięcej dał, ale po raz kolejny, no nie miał za bardzo z kim grać w tym meczu. Też takim przykładem piłkarza, który zawiódł tego dnia, jest Mikael Isak, ale to chyba jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że Isak zawsze po przerwie spowodowanej kontuzją zawsze te pierwsze mecze ma dosyć słabe i to właśnie był taki klasyczny mecz Mikaela Isaka po powrocie z kontuzji. No nie udał się ten mecz Lechowi Poznań. Lech w tym sezonie ma problemy w meczach przy Bułgarskiej, nie gra ładnie przy Bułgarskiej i tak naprawdę to, co udało się wyszarpać w meczu z Widzewem Łódź, tak naprawdę teraz, żeby w naturze wszystko było wyrównane, gdzieś oddano w meczu z Zagłębiem Lubin i wychodzą z dwóch meczów 3 punkty.
I tak Zagłębie Lubin wygrało w Poznaniu przy Bułgarskiej 2-1. Ponadto Korona Kielce pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Lechia Gdańsk wygrała z GKS-em Katowice 2-0. Piast Gliwice zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1. Motor Lublin zremisował z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-1. Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1. Widzew Łódź prowadzi z Arką Gdynia 1-0. Jutro spotkanie Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze, a mecz Wisły Płock z Krakowią został odwołany z powodu złego stanu boiska w Płocku, które zostało po prostu zalane przez ulewę. Najbliższe spotkanie Lecha to w sobotę, już najbliższą, wyjazdowy mecz 9. kolejki z Brugbet Termaliką Nieciecza. Początek meczu o 17.30 i transmisji na naszej antenie również.
Mini magazyny piłkarskie Wielkopolskie Gole po godzinie 19 w audycji w sportowym rytmie, ale teraz opowiem Państwu jeszcze o piłkarskiej drugiej lidze, bo o 19.30 oczywiście jeszcze mecz na stadionie Przyłódzkiej w Kaliszu. Tam KKS 1925 podejmie pod Beskidzie Bielsko-Biała. Emocjonujemy się także końcówką spotkania na stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu. Tam rezerwy Śląska podejmują Poznańską Wartę. Zaczęła się już, właściwie kończy się 90. minuta tego spotkania i Zieloni potrafią w 68 minucie Kacpra Szymanka prowadzą na wyjeździe 1-0. Zobaczymy, jak dużo będzie doliczone do podstawowego czasu gry w tym spotkaniu, ale mamy nadzieję, że uda się te 3 punkty piłkarzom Zielonych zachować na koncie. Byłoby to fajne takie budowanie pierwszej serii. Pamiętają Państwo, że mecz już o krótku przy Drodze Dębińskiej w minioną niedzielę zakończył się wygraną z Zagłębiem Sosnowiec, też 1-0. Może taka pasta będzie trwać. Ciekawie było także podczas meczu w Kleczewie. Sokół podejmował lidera tabeli Podhale Nowy Targ i ten mecz 8. kolejki drugiej ligi zaczął się źle dla ekipy gospodarzy, bo przegrywali do przerwy 0-1. Po trafieniu Łukasza Seweryna, później w 60. Maciej Śliwa doprowadził do wyrównania w minucie 51. Potem znowu trafienie Bartosza Kurzei i goście prowadzili 2-1. Ale w 77. minucie Nikodem Stachowicz doprowadził do remisu 2-2. Tak wyglądają ekipy z Wielkopolski, a pozostałe rezultaty tej 8. kolejki.
GKS Jastrzębie zremisował z Chojniczanką 1-1. ŁKS Łódź to rezerwy. Przegrały z Olimpią Grudziądz 2-4. Rekord Bielsko-Biała przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. Sandecja Nowy Sącz przegrała ze Stalą Stalowa Woła 2-3. Świt z Kolwin Szczecin przegrał z Resową 1-2. A Unia Skierniewice wygrała z Hutnikiem Kraków 2-0.
Patrzę, 4 minuty doliczone do podstawowych 90 w spotkaniu we Wrocławiu i na szczęście rezultat nie ulega zmianie. W dalszym ciągu po trafieniu Szymanka warciarze prowadzą z drugą drużyną Śląska Wrocław 1-0. No to skoro 4 minuty doliczone, to my przez te 3 minuty słuchamy teraz Lady Punk. 23,5 minuty po godzinie 18 możemy głębiej odetchnąć. Ci, którzy dobrze życzą poznańskiej Warcie, kolejne zwycięstwo, komplet punktów dla piłkarzy Zielonych. Zakończyło się spotkanie przy Oporowskiej we Wrocławiu. Rezerwy Śląska przegrały z Wartą Poznań 0-1 w meczu piłkarskiej drugiej ligi. Raz jeszcze przypomnijmy, ten złoty gol, 68 minuta i Kacper Szymanek. Gratulacje dla piłkarzy poznańskiej Warty.
A my przechodzimy do piłki ręcznej. Rozpoczniemy od piłki ręcznej kobiecej. Dwa wielkopolskie zespoły występują w Ekstraklasie, chociaż jeden to tak jedną nogą został jeszcze na Śląsku. Myślę oczywiście o drużynie, która występuje w tych rozgrywkach pod nazwą Ruch Szczypiorno-Kalisz, bo Szczypiorno-Kalisz spadło z kobiecej Superligi. Ruch się utrzymał, no ale poniekąd został wygoniony ze swojego miasta. Zatem znalazł przyczółek w Kaliszu. Mecze u siebie rozgrywane są w Kaliszu, chociaż teraz Ruch Szczypiorno-Kalisz grało na wyjeździe w Elblągu ze Startem i przegrało 34-36. Do przerwy zespół z Elbląga już prowadził 4 golami, 19-15. Natomiast w pełni wielkopolskim zespołem jest Enea MKS Gniezno. Ten zespół wczoraj podejmował Galiczankę Lwów. Posłuchajmy relacji.
Oliwia Kuriata, po niesamowitym spotkaniu ekipy Enea MKS Gniezno z Galiczanką Lwów, 29-27, do przerwy 15-15, na początku prowadziłyście 8-3, później był remis, jak mówiłem, do przerwy 15-15, potem jednobramkowe prowadzenie, potem rywalki prowadziły 4 golami, był wielki pościg zakończony sukcesem, mecz, którym buduje niesamowicie.
Tak, Tak, tam dużo było zmian raz. My zaczęłyśmy bardzo dobrze mecz, ale później chyba trochę strata koncentracji, tak mi się wydaje. I powoli nas bramkę za bramką wychodziły i skończyłyśmy remisem. Ale później no, mecz do końca wyrównany, ale cieszymy się z wygranej po prostu.
To właśnie był taki moment zwrotny, jak mówiłem, 4 gole były przewagi w minucie 35 tego meczu. Objęłyście panowie prowadzenie dopiero na 5 minut przed zakończeniem. W 55, 26-25. Niesamowita gra, tutaj wszyscy szaleli na trybunach.
Tak, mówią, że wygrywa się ostatnie 10 minut i tutaj wydaje mi się, że to było najważniejsze, żeby gdzieś tam obroną pociągnęłyśmy to te kontry i wygrałyśmy. I to jest dzisiaj najważniejsze dla nas. Przygotowujemy się do kolejnego meczu, zapominamy i kolejny mecz.
Trener Gnieźnieńskich pszczół Roman Salarkę. Panie trenerze, mecze, które budują, przed chwileczką powiedział mi to szkoleniowiec pierwszy Peter Kostka, że no, to wszystko gdzieś tam tkwi w głowach, że musicie się do końca nauczyć grać przez pełne 60 minut z dobrą głową, z dobrym nastawieniem. Coś w tym jest?
No tak, zgadza się. No, w tym meczu dzisiaj mieliśmy wzloty i upadki. Zaczęliśmy bardzo dobrze, bardzo dobre 15 minut. Potem zdecydowanie gorsze. No i drugą połowę też zaczęliśmy niefortunnie i Galiczanka wyszła już nawet na 4 bramkowe prowadzenie. No ale wróciliśmy do tego meczu. Myślę, że w głowach dziewczyn coś szczeliło takiego pozytywnego i bo mocno zaczęliśmy bronić i fajnie, że wyciągnęliśmy ten wynik do przodu.
Nikola Szczepanik, bardzo ważne wejście, bardzo ważne kilka goli zdobytych w tym spotkaniu, kiedy rywalki prowadziły w 35 minucie 4 golami. Mecz szalenie trudny, takie pojedyncze wejście czasami z ławki, to dodają animuszu całej drużynie, prawda?
Tak, zdecydowanie. Ten mecz był bardzo taki chaotyczny. Najpierw wygrywałyśmy, grałyśmy super w obronie, później przestało to funkcjonować. Nawet nie wiem dlaczego, ciężko jest to powiedzieć. Wejście w drugą połowę też nie za dobre, bo rywalki znowu odskoczyły, ale cieszymy się, że udało się dogonić i że mogłam w ważnych momentach się przyczynić do tego odrabiania strat.
No zrobił się prawdziwy horror tutaj na parkiecie hali Łopatki w Gnieźnie. Kibice mocno to przeżywali, wypewnie na parkiecie także, ale też tutaj krążyły opinie, że najważniejsze piłce ręczne jest, kto wygrywa między 50 do 60 minuty.
Zdecydowanie i wtedy zaczęłyśmy grać już spokojnie, już jak doszłyśmy na remis, grałyśmy do pewnej piłki w obronie, kilka ważnych obron Oli, czy po prostu naszej defensywy, więc cieszymy się z tego zwycięstwa bardzo.
Przypomnę, Enema MKS Gniezno, Galiczanka Lwów 29-27 w Superlidze Piłkarek Ręcznych, a w innych spotkaniach KPR Gminy Kobierzyce wygrał z piłką ręczną Koszalin 32-28, natomiast MKS Lublin pokonał Sośnicę Gliwice 35-27.
Teraz o Lidze Centralnej Kobiecej Piłki Ręcznej. Tutaj mamy drużynę Enea PR Poznań, która właśnie w hali dawnej Citizen przy drodze dębińskiej toczy pierwszy premierowy mecz tego sezonu z Pogonią Szczecin. Otrzymujemy tutaj meldunki z tego spotkania za pośrednictwem mediów społecznościowych od pani prezes Ewy Mrozek. No to zerknijmy, jak tam wygląda tablica wyników. Dobry jest wynik dla Poznanianek, które prowadzą 14-5 w starciu z Pogonią Szczecin. A posłuchajmy właśnie o tej ekipie naszej rozmowy nagranej jeszcze przed tym pierwszym meczem.
Panie trener, mocniejszy zespół przystępuje do nowego sezonu niż to było w poprzednich latach, w poprzednim sezonie?
Mamy naprawdę fajny zespół. Jak to wyjdzie w lidze, dopiero zobaczymy po pierwszych kolejkach.
Amelia Chmielewska.
Na pewno mamy szerszy skład. Przyszły doświadczone zawodniczki, przyszły młode, ambitne, więc uważam, że naprawdę to bardzo obiecująco wygląda. Z Superligi przyszła Maja Szlaps z Gniezna. Gra też w młodzieżowej reprezentacji Polski, więc bardzo ambitna leworęczna zawodniczka, która myślę, że jeszcze dużo pokaże tu w Polsce i piłce ręcznej. Przyszła też Krystyna Kubisowa. Ostatni sezon grała w Elblągu. Już parę lat ją obserwuję. Wcześniej grała w Koszalinie. Bardzo fajna zawodniczka, bardzo szybka, zwodna i na pewno bardzo pasuje do mojego stylu grania. I jeszcze mamy jedną zawodniczkę z Superligi, Zaleśna Aleksandra. Skrzydłowa, leworęczna. Też bardzo dużo lat grała w Superlidze ostatnimi czasy. Bardzo szybka i myślę, że też dużo wniesie do zespołu.
No i ważne też, żeby ten skład był liczniejszy, tak? Żeby było zaplecze i
pewnie trenuje się wtedy łatwiej.
O wiele łatwiej się trenuje. Jeżeli mam dwa składy tak naprawdę, mogę więcej rzeczy przećwiczyć, ale też wiadomo jest, że jeżeli są kontuzje albo są mecze z tygodnia na tydzień i trzeba dać odpocząć niektórym zawodniczkom bardziej, żeby ta płynność była, więc szeroki skład równa się temu, że na pewno będzie dla mnie jako dla trenera łatwiej dozować intensywności.
Teraz zapytam o dwa cele. Pierwszy cel na cały sezon.
Jak najwyższe miejsce w tabeli.
I pierwsze spotkanie z Pogonią Szczecin.
No 3 punkty, tylko i wyłącznie.
Krystyna Kubiszowa.
Trenerka mnie bardzo zainteresowała swoją propozycją. Jak już mówiłam się właśnie najbardziej w kwestii grania. No po prostu tutaj będę dostawała więcej czasu niż było w Elblągu ostatni rok i właśnie dlatego też głównie, że po prostu więcej grania.
Jakie tutaj cele macie z drużyną?
Na pewno pierwsza polowa tabeli i chyba na przyszłość walczyć o ten awans po prostu do Superligi. Jest taki plan w sumie.
Żeby ten plan się układał, trzeba zacząć od zwycięstwa z Pogonią Szczecin.
Tak, no jak najbardziej, więc zrobimy wszystko, żeby się udało od razu w pierwszej kolejce i potem kontynuować dalej tymi jakimiś następnymi fajnymi wynikami.
Maja Szlaps do tej pory była zawodniczką klubu z Gniezna, a teraz Poznań.
Właściwie to ja sama się zgłosiłam do Poznania. Po prostu chciałam więcej grać w meczach, w boisku, bo to uważam, że bardziej by mnie rozwinęło jako zawodniczkę, a niestety w Gnieźnie nie dostawałam tyle szans, ile bym chciała, więc to był taki główny powód, żeby właśnie tutaj przyjść. W Superlidze właśnie zazwyczaj trenerzy stawiają bardziej na wynik niż na rozwój. Jest, uważam, bardzo mało takich zespołów, gdzie rzeczywiście młode zawodniczki są wpuszczane na więcej niż tam 15 minut. Chcemy się umieścić na tym miejscu od 3 do 5, jakby było pierwsze to super, jakby było drugie to też super, no ale wiadomo, trzeba mierzyć cele na zamiary i zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani jako zespół. Atmosfera też jest super. Uważam, że bardzo dobrze potrafimy się zrozumieć na boisku. Jesteśmy zgrane, więc ja jestem dobrej myśli.
W jakiejś perspektywie wrócić do Superligi z poznańskim zespołem?
Może. Zobaczymy, co czas pokaże.
No zobaczymy, ale początek spotkania dzisiaj z Pogonią Szczecin naprawdę bardzo dobry. Zobaczymy, jaki będzie rezultat do przerwy. My w tym spotkaniu Enea PR Poznań kontra Pogoń Szczecin. W dwóch innych meczach, które się zakończyły, handball Aztece AWF Warszawa przegrał z Suzuki Koroną handball Kielce 26-30. W innym spotkaniu Ligi Centralnej Pań SMS ZPRP Pierwszy Płock uległ MTS-owi Żory 21-29. Tyle na razie o żeńskiej piłce ręcznej. Przejdźmy na chwilę do męskiej.
Męska Superliga, dwa wielkopolskie zespoły, ale w tej kolejce Rebut Ostrowia pauzuje, natomiast Netland MKS Kalisz jutro o godzinie 20.30 podejmie w kaliskiej arenie KPR Legionowo. Zapraszamy na to spotkanie. Natomiast w zakończonych meczach zwycięstwa faworytów niepodlegające dyskusji, bo Orlen Wisła Płock pokonał na wyjeździe Piotrków Janina 40-18, natomiast Industria Kielce wygrała w Opolu z Gwardią 33-19. Bardziej zacięte było spotkanie, bym nawet powiedział bardzo zacięte, w Kwidzynie, gdzie miejscowy MMTS wygrał z Zagłębiem Lubin 34-33, choć 4 golami do przerwy prowadziło Zagłębie.
Teraz o Lidze Centralnej męskiej piłki ręcznej. Ta Liga Centralna wystartowała wczoraj. No i mieliśmy już wczoraj występ wielkopolskiej drużyny. Nielba Wągrowiec wygrała na własnym parkiecie w hali przy Kościuszki z łódzką Aninaną 32-29, remisując do przerwy 15-15. A jak poradzili sobie zawodnicy Enei WKS-u Grunwald Poznań w dzisiejszym meczu z Miedzią Legnica? O tym już w relacji Wojciecha Bernarda.
Po emocjonującym, zaciętym spotkaniu Wojskowie wygrywają z rywalem z Legnicy 29-28, a bohaterem ostatniej akcji, rzucający bramkę równo z Syreną, Kasper Siejek.
No na pewno niesamowite uczucie, bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Przyjęliśmy dobrze naszym po prostu ten sezon, fajnie, że udało się wygrać, rzucić tą ostatnią bramkę, ale no na pewno nie chcieliśmy takiego horroru tutaj, chcieliśmy to pewniej wygrać, no ale najważniejsze jest zwycięstwo.
Horror horrorem, aczkolwiek sami go trochę sobie sprawiliście, bo 2 bramki przewagi w końcówce, później nie wykorzystaliśmy. Stany jeszcze rzut karny.
Prawda. Końcówka była no trochę ciekawa. Sobie sami to tak naprawdę sprawdziliśmy. Najważniejsze, że jest zwycięstwo.
Zwłaszcza, że prawie przez całe spotkanie ten wynik trochę goniliście.
No od początku goniliśmy. Druga połowa też chcieliśmy mocno zacząć, a tam zaczęło się bodajże 4 w plecy pod rząd. No ale powiedzieliśmy sobie, że powoli chcemy to odrabiać. Bramka za bramkę, no i udało się wygrać ostatecznie.
Kolejny z zawodników Grunwaldu, Antoni Wagner. Z nieba do piekła, z piekła do nieba w tym dzisiejszym spotkaniu.
Naprawdę szalona końcówka. Całe szczęście, że tutaj Kasper Siejek był na baczności. Rzucił na koniec tą sytuację i udało się wygrać, bo ja bym sobie nie wybaczył, gdyby przez tego mojego karnego w ostatnich sekundach meczu byśmy przegrali. No naprawdę, nie wybaczył sobie.
Kilkanaście sekund do końca, rzut karny dla Grunwaldu. Pan wykonywał wcześniej, udawało się, tym razem jednak bramkarz górą.
Tak, no trzeba powiedzieć, że wcześniejsze trzy sytuacje się udało, no ale była najważniejsza i wymagałem od siebie, żeby trafić. Dlatego tak mimo wygranej nadal ciężko to wspominam, ale cieszę się, że był się Kasper na posterunku i uratował mnie. Na pewno bują takie zwycięstwa. Cały mecz praktycznie goniliśmy. Dla kibiców myślę, że było to wspaniałe show. No dla nas gorsze, dla zawodników cały czas w nerwach, ale też po to tu jesteśmy, żeby dawać kibicom takie emocje i mam nadzieję, że następny mecz już nie będzie taki, tylko nadal emocjonujący, ale od początku do końca po naszej myśli.
Trener poznańskiej drużyny Michał Tusz. Pierwszy mecz w sezonie, od razu horror, ale na szczęście horror z happy endem.
Zgadza się. Po sparingach powiem szczerze, nie myślałem, że mój zespół będzie tak usztywniony, tak zdekoncentrowany wejściem w mecz, bo naprawdę oddaliśmy pola Legnicy i w obronie, i w ataku. Mój scenariusz, który sobie gdzieś wymarzyłem, nie ziścił się. Założenia w obronie na dwójkach, znaczy wysuniętych, nie mieliśmy tego robić, a zawodnicy idą w przód i piłkę dostają za plecy. Ale w ataku bardzo słaba skuteczność. No dzisiaj 5 przestrzelonych rzutów karnych. Dodatkowo rzuty na pustą bramkę też mogliśmy gdzieś teoretycznie zamknąć ten mecz. Bramkarz wraca, łapie w polu, bo piłka za wolno leci. No emocje straszne w połowie meczu. Szykowałem już dla zawodników ciężkie moje jakieś armaty z Arsenału, ale starałem się, mówię, gdzieś tam się opanować i żebyśmy po prostu nie odpuszczali, bo ja znam zespół swój, walczymy do końca i mimo niesprzyjających warunków tutaj w tym meczu zdobyliśmy te 3 punkty.
Takie zwycięstwo odniesione w takich okolicznościach mental podbudowuje.
Tak, ja myślę, że mental podbudowuje, ale myślę, że tutaj osoby z zewnątrz, kibice, już po tym pierwszym sezonie w Lidze Centralnej, który się odbył, mają większe oczekiwania w stosunku do nas. Ja mam większe oczekiwania do zawodników i chciałbym, żebyśmy naprawdę jeszcze lepszą piłkę pokazywali, bo dzisiaj uważam, że to był nasz naprawdę słaby mecz.
Proszę Państwa, Enea WKS Grunwald kontra siódemka Miecie Legnica. Dramatyczne spotkanie w hali przy Newtona i wygrana ekipy trenera Michała Torza 29-28. W innych meczach Ligi Centralnej, oprócz wspomnianej wygranej Nielby Wągrowiec 32-29 z Łódzką Alinaną, SMS ZPP Kielce przegrał z Sandrą Spa Pogonią Szczecin 25-32. Iwan Ciechanów pokonał Stal Gorzów 41-33. Akademicy z UW Warszawa przegrali ze Śląskiem Wrocław 24-36, a akademicy z AGH Kraków pokonali jednym golem Padwę Zamość 35-34.
Przechodzimy do pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Wielkopolskie zespoły grają w 3 z 4 grup pierwszej ligi. W grupie pierwszej jest Sparta Oborniki, która wygrała ze Szczypiorniakiem Olsztyn 29-26, prowadząc do przerwy 19-12. Ponadto jedynka Morąg wygrała z Gdańskim Wybrzeżem 31-27. Sambor Tczew przegrał z Jeziorakiem Iława 27-41. MKS Grudziądz wygrał z handbalem Elbląg 24-23, a SMS ZPR Kwidzyn wygrał z handbalem Czersk 31-30.
Teraz grupa B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Tutaj sporo drużyn z naszego regionu. Skoro mówiliśmy tyle o Grunwaldzie, to powiedzmy o udanym występie młodszej drużyny Enea WKS Grunwald II Poznań. Dzisiaj zagrał w derbach w samo południe w hali przy Newtona z Wolsztyniakiem i poznaniacy wygrali ten mecz 27-24. W innych zakończonych meczach tej grupy Tęcza Folplaste Kościan przegrała z Świebodzinem Bodzin 24-31. Znakomicie prezentują się zawodnicy Realu Astromalu Leszno, którzy wygrali kolejny mecz, pokonali SPR Bur Oborniki Śląskie 35-28. Niestety nie udała się wyprawa do Grodkowa zawodnikom UKS-u Spartakusa Bóg. Ekipa z Wielkopolski przegrywała do przerwy 8-17 z Olimpem, a ostatecznie drużyna Olimpu Grodków pokonała Spartakusa Bóg 33-18.
No i w trzeciej grupie pierwszej ligi piłkarzy ręcznych występuje Start Konin, który wygrał na wyjeździe z rezerwami SMS-u Płock 30-28, prowadząc do przerwy 12-11. Ponadto lider Radom wygrał z AZS-em UMCS-em Lublin 26-24. Trójka Ostrołęka pokonała AZS-a WF Warszawa 30-25. MKS Wieluń wygrał z Warszawianką 25-22. KSS PR Końskie wygrał z pierwszym zespołem SMS-u Płock 32-26. A Mazur Sierpcy wygrał z z SPR-em Pabianice 30-23.
Na zegarze za 21 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Oczywiście jeszcze do wyników z piłki ręcznej, szczególnie z meczu Enea PR Poznań kontra Pogoń Szczecin wracacie będziemy. Teraz jednak kolejny muzyczny oddech, a później o hokejowej Superlidze, o koszykówce i o tenisie stołowym. A może jeszcze zajrzyjmy na tor do Leszna. Ważna walka o Speedway Ekstraligę. Fogo Unia Leszno jeśli Sabramczyk Polonią. Bydgoszcz remis w pierwszym meczu nad Brną 45-45, ale teraz znakomita sytuacja po szóstej gonitwie. Prowadzenie leszczyńskich byków z polonistami 24-12.
To w kontekście jeszcze piłkarek ręcznych. Aktualny wynik pod koniec pierwszej części spotkania meczu na piłki ręcznej Poznań z Pogonią Szczecin. Prowadzenie poznanianek 18-7.
Trudne chwile szczypiornistek Pogoni Szczecin.
Za 17 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Powiemy teraz o pierwszej kolejce Superligi hokeistów na trawie, ale to co najważniejsze wydarzyło się w polskim hokeju to otwarcie wyremontowanego z wymienioną nawierzchnią boiska Akademii Wychowania Fizycznego, a już niedługo też otwarte będzie boisko po przebudowie poznańskiej Politechniki. O tym powiemy w dalszej części naszej audycji. Teraz o czysto sportowych kwestiach, bo pierwszym meczem Superligi właśnie na tej wymienionej murawie boiska Akademii Wychowania Fizycznego było wczorajsze spotkanie AZS-u AWF-u z Politechniką Poznań i to spotkanie drużyna gości, czyli Poznańska Politechnika, wygrała 3-2. Posłuchajmy.
Dla zwycięzców strzelali dzisiaj Dominik Małecki, Mateusz Stopko oraz Adam Biskot. Dla pokonanych Karol Gundy oraz Joachim Mazur.
Pierwsza kolejka Superligi hokeistów na trawie. Enea AZS AWF Poznań przegrywa z Poznańską Politechniką 2-3. Zawodnik gospodarzy Karol Gumny. Jeden gol zdobyty, no ale nie dosyć, bo nie tak ta inauguracja miała wyglądać pewnie.
No oczywiście, że tak. To jest mój debiut w tym klubie i wyobrażałem sobie go nieco inaczej. Wiadomo, to jest mecz przeciwko mojej byłej drużynie. Też inaczej się gra takie mecze, ale no, miałem wrażenie, że zasługiwaliśmy tutaj na wygraną, lecz nie poszło tym razem po naszej myśli.
Najbardziej chyba szkoda krótkiego rogu, bo jeżeli kilkanaście sekund przed końcem wykonuje się krótki róg, mógłby być gol na remis i jeszcze można było to odwrócić.
Tak, krótkie rogi z naszej strony no, na poziomie fatalnym niestety dzisiaj, ale będziemy nad tym pracować i mam nadzieję, że to poprawimy.
Sentyment do Politechniki chyba został, bo widziałem, że po meczu z każdym musiałeś piątkę przybić.
Wiadomo, Politechnika to jest mój klub, tam gdzieś zawsze będzie duży sentyment. W przyszłości na pewno tutaj będę wracał też. Zaczynam teraz studia na AWF-ie, także teraz to będzie najlepsza decyzja, żeby zmienić też klub na akademicki tutaj AWF. Tutaj mam też dużo moich znajomych, kolegów, atmosfera jest naprawdę okej, więc jestem zadowolony jak na razie.
A aspiracje jakie macie jako drużyna?
Aspiracje, no załapać się do tej pierwszej czwórki, bo w ostatnich sezonach tutaj AWF-owi się to nie udawało i mam nadzieję, że w tym sezonie już będziemy o to mocno walczyć.
Zadowolony Dariusz Rachwalski, trener Poznańskiej Politechniki, bo wygrana z AZS-em AWF-em 3-2, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk.
No tak, no tutaj każde punkty w tej lidze, gdzie moim zdaniem będzie trochę bardziej wyrównane nawet niż w poprzednim sezonie, będą naprawdę na wagę złota i tutaj zdobyć wyjść zasobem 3 punktów jest dla nas bardzo ważną sprawą, bardzo, bardzo fajne zwycięstwo, tym bardziej, że my jeszcze mamy swoje jakby problemy kadrowe, jeszcze jesteśmy daleko od tego, co chcemy prezentować, także my będziemy dopiero się tutaj też rozkręcać, jeszcze parę gdzieś tam kwestii kontuzji, jeszcze paru zawodników tutaj dojdzie, także ja jestem z tego bardzo zadowolony, że udało się tutaj zdobyć 3 punkty, idealnie nie musi być. Ważne jest zwycięstwo i zdobycz punktowo.
No i ważne, żeby z krótkiego rogu gola zdobyć. To był gol chociażby na 3-2, a w ostatniej minucie, właściwie kilkanaście sekund przed końcem, ładnie wybroniliście krótki róg akademiku.
Ale czy to jest jakaś nowina, że w hokeju na trawie stałe fragmenty gry decydują o tym, czy się wygrywa, czy się przegrywa? No to jest taka rzecz, na którą, mając niewiele czasu do przygotowania z drużyną, na to zwróciliśmy w jakiś sposób uwagę. Ja na tym też się skupiałem z reprezentacją, jakiej jechaliśmy do Mönchengladbach na Mistrzostwa Europy, nad obroną krótkich rogów. No i dzisiaj niestety jeszcze nadal za dużo dostajemy tych krótkich rogów. Z mojej perspektywy nie powinniśmy tyle gdzieś tam mieć, ale jeszcze najpierw trzeba strzelić bramkę Mateuszowi Popiełkowskiemu, co nie jest wcale taką łatwą sprawą.
Enea AZS AWF Poznań, Politechnika Poznań 2-3. Później na to samo boisko wybiegły drużyny poznańskiej Warty i Stelli Gniezno. Warta wygrała ten mecz 5-1, a w pozostałych spotkaniach LKS Rogowo przegrał z Pomorzaninem Toruń 1-3. No i uwaga, Beniaminek Siemianowiczanka pokonał mistrza Polski Grunwald Poznań 6-2. W nie najmocniejszym składzie Grunwald pojechał do Siemianowic. Tam 3 zawodników z Pakistanu, ale myślę, że to do końca nie usprawiedliwia mistrzów Polski. Polski. Przypomnę, Grunwald przegrał w Siemianowicach 2-6, a w najbliższą sobotę przyjeżdża na promienistą wicemistrz Pomorzanin Toruń.
Ale proszę, kolejne zmienimy dyscyplinę, bo już za tydzień ruszy cała koszykarska karuzela, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą ligę męskiego basketu. Będziemy mieli tam dwie drużyny, Royal Polonia Leszno, a także Enea Basket Poznań. I właśnie teraz te ekipy odwiedzamy.
Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon pierwszej ligi koszykarzy, do którego przystąpi Enea Basket Poznań. Przemysław Szurek, prezes poznańskiego klubu. Wsparcie sponsorskie jest troszeczkę większe. Rosną także wymagania?
Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę, jak rozwija się w ogóle gospodarka, jak rozwija się pierwsza liga, idąc już do brzegu, musimy mierzyć siły na zamiary. I ja co roku nie ukrywam tego, że liga co roku jest bogatsza. Co roku są wyższe pensje. Więc prawda jest taka, gdyby nie obecne wsparcie miasta i firmy Enea i wszystkich naszych partnerów, pewnie musielibyśmy raczej obniżać loty sportowe. A my w ramach tego, co mogliśmy otrzymać w tym roku wszelkiego rodzaju wsparcia, chcemy osiągnąć cel w postaci playoffów, ale też jasno komunikujemy, że cel sportowy to jedno, ale chcemy się rozwinąć organizacyjnie, bo chcemy się przygotować na taki moment, kiedy sponsorzy, miasto będą chcieli czegoś więcej, ale będą też chcieli nas mocniej wesprzeć, a żeby to wszystko potem dobrze obsłużyć, trzeba mieć zbudowaną strukturę. Także boisko to jedna rzecz, ale też będziemy mocno stawiali na rozwój organizacyjny. Nowe osoby do obsługi choćby mediów, nowe osoby do wsparcia biura. Ilość procedur, jaka toczy się w związku z organizacją klubu, zgłoszeniem do rozgrywek, jest tak duża, że dzisiaj tych rąk do pracy przybywa i dzisiaj mogę powiedzieć wprost, że w klubie pracuje lub współpracuje z klubem dzisiaj 24 osoby, z czego zdecydowana większość to trenerzy koszykówki, trenerzy przygotowania motorycznego i też fizjoterapeuci w liczbie 18, a reszta, skromna liczba 6, to obsługa, którą na pewno będziemy musieli powiększać.
Natomiast Lokomotywą jest oczywiście pierwszy zespół, który będzie występował w pierwszej lidze i jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, to chyba po raz pierwszy otwarcie pan mówi o celach, żeby był ten awans do playoffów, bo pan w poprzednich sezonach, nawet jak to była druga liga, czy później pierwsza liga, raczej był ostrożny.
Mówiliśmy, że naszym celem w drugim sezonie była chęć poprawienia wyniku z poprzedniego roku. W zeszłym roku użyłem takiego eufemizmu, że tak, znowu chcemy poprawić wynik. No, skoro byliśmy na miejscu 10, to nie będziemy mówili, że chcemy być 9, tylko chcemy walczyć o playoff. Niestety pokrzyżowały nam to trochę kontuzje, dlatego drugi raz staniemy w szranki do walki o playoff. Będzie to bardzo ciężkie zadanie, ale tak jak trener Klożyński powiedział, nie unikamy odpowiedzialności, szukamy ambitnych celów, no i przede wszystkim chcemy dawać radość poznańskiej publiczności.
Trener zatrudniony z zewnątrz, coraz więcej zawodników z zewnątrz, także zawodnik zagraniczny, amerykański, to się zmieniło.
Jeżeli przypomniałbym sobie nasz debiutancki sezon sprzed trzech sezonów, no to nie mielibyśmy dzisiaj czego szukać. Po prostu tak liga poszła do przodu finansowo, dlatego to, że przyszedł trener z zewnątrz, który będzie, mówiąc po angielsku, full-time coach, to jest jedna rzecz, a rzeczywiście zatrudnienie zawodnika, który ma doświadczenie z Ekstraklasy czy Jamesa Washingtona z wielu lig europejskich, od samego początku przygotowań, to jest dowód na to, że poważnie podchodzimy do tego sezonu od strony sportowej.
Marcin Kloziński, panie trenerze, Przemysław Szurek to do tej pory był też trenerem poznańskiej drużyny, teraz jest prezesem. To lepiej dla trenera?
Ja myślę, że to jest dobre dla trenera, jeżeli jest kompetentny prezes, który zna się na sztuce koszykówki i wie, co się dzieje na boisku. Też Przemek jest bardzo dobrym trenerem, także myślę, że też dostrzega pewne niuanse, nie tylko koszykarskie, ale też w relacjach w zespole. Ja wręcz czasami pytam, daje mi dużo swobody w większości spraw, natomiast ja często sam zadaję pytania i to jest fajne, że jest taka osoba.
Ostatnia pana praca to młodzieżowa koszykówka Giętka Gliwice, a tutaj lubią wprowadzać młodych zawodników.
Bardzo mi to odpowiada. Też ja mam frajdę z tego, z pracy z takimi zawodnikami młodymi, a przedział 18-21, 22.
Ale młodymi zawodnikami to można trofea zdobywać w juniorach, ale żeby w pierwszej lidze walczyć o te playoffy, o których tutaj się głośno mówi, to trzeba paru doświadczonych zawodników. Amerykanina trzeba zatrudnić.
Pamiętam moje doświadczenie z Trefla Sopot, kiedy prowadziłem pierwszy zespół. Tam też cel był i walka o playoff, i wprowadzanie młodych. Playoffu nie udało się zrobić, natomiast wprowadziliśmy Michała i Łukasza Kolendów, którzy obecnie są czołowymi polskimi graczami. Tym razem postaram się wypełnić oba cele.
Jaki basket będzie pana zespół prezentował?
No już sparingi pokazały, że chcemy grać szybko, ale ta szybkość grania w ataku musi wynikać też z dobrej defensywy, więc musimy być solidni, zdyscyplinowani w obronie. Jeżeli będziemy w stanie wchodzić po niecelnych rzutach przeciwnika albo przechwytach w posiadanie piłki, to będziemy biegali. Jest dużo zawodników, którzy dobrze się tak w tym czują i myślę, że to będzie procentowało, tymi procentami będą zwycięstwa.
Sporo nowych twarzy w drużynie na Basketu Poznań, ale też zawodnicy, którzy grali w zeszłym sezonie. Patryk Stankowski, kolejny sezon w poznańskiej drużynie. Będzie ten zespół mocniejszy niż przed rokiem?
My podchodzimy do tego jak najbardziej pewni siebie i świadomi tego, jaki mamy potencjał. Panuje nowa energia, jest zespół troszeczkę odmłodzony, doszło też mocne doświadczenie. Te cele, które zostały postawione, są jak najbardziej osiągalne dla nas i zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było.
W zeszłym sezonie przeszkadzały wam kontuzje, więc to jest chyba też ważne, żeby ich w tym sezonie nie było.
Dokładnie, zdrowie jest zawsze najważniejsze. Ono tak naprawdę definiuje to, jak komu idzie na boisku, jak później końcowy wynik wygląda, oby nam dopisało.
Poznański klub musi mieć taki poznański pierwiastek, więc ty jako wychowanek Pyry, zawodnik stąd, trochę też pewnie musisz swoją osobą to spinać, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie są, gdzie grają, w jakim mieście są.
Oczywiście. No ja tak naprawdę, będąc z Poznania, no dla mnie to wszystko jest dwa razy bardziej emocjonujące, dwa razy bardziej chcę osiągnąć cele dla miasta i dla rodziny, dla wszystkich, którzy gdzieś tam mi kibicują. To jest zawsze wyróżniające i cieszę się z tego, że mogę je reprezentować, swoje miasto.
A wczoraj na Basket Poznań rozegrał ostatni mecz kontrolny przed rozpoczęciem sezonu i wygrał na wyjeździe ze Spójnią Stargard 85-61. W pierwszej kolejce za tydzień, w sobotę, już właściwie najbliższą, poznański zespół zagra z GKS-em Tychy na wyjeździe, a w Poznaniu będzie można spotkać się antenowo z tą ekipą, ponieważ w najbliższej sportowej arenie we wtorek pojutrze o 19:15 gośćmi w studiu będą Przemysław Szurek, prezes klubu, Marcin Kloziński, trener, oraz Michał Samsonowicz, od tego sezonu kapitan poznańskiej drużyny. Sportowa arena Senea Basketem Poznań w najbliższy wtorek od 19:15. Oczywiście nie zapominamy, że w pierwszej lidze koszykarzy występuje drugi wielkopolski zespół, to Beniaminek, Nowimek z Polonia Leszno. Ta ekipa odwołała swój mecz sparingowy w ten weekend, ponieważ kilku zawodników narzekało, dolegliwości zdrowotne, a pierwsza kolejka już w piątek, w najbliższy piątek o 19:00 w leszczyńskim trapezie Nowimek z Polonia Leszno podejmie Astorię Bydgoszcz. Zapraszamy na to spotkanie.
Teraz dwie gorące informacje. Do przerwy w meczu Enea PR Poznań Pogoń Szczecin 19:19 prowadzą poznanianki podopieczne trenerki Amelii Chmielewskiej. Jeśli chodzi o walkę o Speedway Ekstraliga, leszczyńskie Beki coraz bliżej. Ósmy wyścig za nami, 30-18. Fogołnia Leszno prowadzi w tym rewanżu finałowym z bydgoską Polonią. A my teraz o bieżących wydarzeniach. Weekend to także premiera w rozgrywkach pierwszej ligi tenisistów stołowych. Tutaj mamy dwie grupy. W grupie północnej występuje drużyna Kings of the Table, prześmiarowo, taka anglojęzyczna nazwa ekipy z powiatu poznańskiego, i znakomity start. Drużyna jest prześmiarowa, która wygrała wyjazdowy mecz z UKS-em Top Stolec Kujawski 9-1, a więc piorunująco wystartował Beniaminek pierwszoligowego tenisa stołowego. Za to od dłuższego czasu walczy nawet o awans do Superligi Tenisistów Stołowych ekipa z południa Wielkopolski, UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Posłuchajmy, co mówił przed pierwszym spotkaniem o całym sezonie prezes i trener tego klubu, pan Jarosław Krzywaźnia.
Pewnie wiele osób stawia nas w roli faworyta ze względu na to, że w poprzednim sezonie zajęliśmy drugie miejsce w ligowej tabeli, ale trzeba pamiętać o kwestiach regulaminowych, bo tak naprawdę w tych pierwszych kolejkach zespół Bogorii Grodzic Mazowiecki może ściągnąć zawodników z pierwszej drużyny i to może znacząco zmienić obraz tego pojedynku. Dlatego my przygotowujemy się na każdy scenariusz, doceniamy bardzo klasę rywala, bo grają tam zawodnicy, którzy są uznani na parkietach polskich, ale też europejskich. To są bardzo młodzi, utalentowani zawodnicy, którzy na pewno ten szczyt swojej formy mają jeszcze przed sobą. Dlatego my nikogo w tej lidze nie lekceważymy, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, jak wysoki i wyśrubowany poziom jest na tych parkietach pierwszej ligi, więc wiemy, że musimy zagrać na 100% swoich możliwości, żeby myśleć o sukcesie. Ja myślę, że ta publiczność od kwietnia ostrzeszowska nie miała okazji oglądać meczów pierwszoligowych, więc ona będzie spragniona. Ta frekwencja będzie niezła i ci kibice będą po raz kolejny naszym takim dużym wsparciem na trybunach.
Panie prezesie, podobno w tym sezonie jest pan absolutnym realistą i nie zapowiada pan szumnie próby jakiegoś wielkiego szturmu na Superligę.
Zawsze staraliśmy się twardo stąpać po ziemi i myślę, że w tym sezonie będzie również tak samo. W tamtym sezonie myślę, że byliśmy bardzo blisko, bo tak naprawdę to przedostatnia kolejka i porażka z Polonią Kielce zdecydowała o tym, że nie zagraliśmy w barażach o Lotto Superligę. W tych barażach Kielczanie wygrali zdecydowanie z Pogonią Lęborg, więc praktycznie gdybyśmy w tej przedostatniej kolejce wygrali u siebie z Kielczanami, to myślę, że my moglibyśmy się teraz cieszyć z lotu Superligi, ale ten poziom sportowy i finansowy jest bardzo wysoki. W tym momencie dla nas niestety nierealny. Skupiamy się na tej bieżącej działalności, na tym, co przyniesie na ten sezon pierwszej lidze. Rozbudowujemy naszą Akademię Tenisa Stołowego. Mamy kilka sposobów, jak zaangażować większą grupę amatorów w Ostrzeszowie. To są w tym momencie nasze priorytetowe działania. Natomiast jeżeli kiedyś pojawi się okazja, żeby awansować do lotu Superligi, na pewno będziemy chcieli to zrobić, ale w tym momencie nie jesteśmy finansowo na to gotowi.
To jeszcze poproszę o krótką wizytówkę tej ligowej drużyny, bo to oczywiście są także zawodnicy pozyskiwani przez nas z innych ośrodków. Jak to wygląda w tym sezonie?
Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, to przychodzą do nas Michał Bańkosz i Jakub Masłowski, dwóch renomowanych zawodników. Michał Bańkosz ostatnie sezony spędzał raczej w ligach zagranicznych, austriackiej, belgijskiej, czeskiej i to grał w najwyższym poziomie rozgrywkowym, więc na pewno będzie takim dużym dla nas wzmocnieniem. Jakub Masłowski, bardzo solidny, bardzo stabilny zawodnik, który przez wiele lat występował na parkietach pierwszej ligi w drużynie KTS-u Gliwice. Ostatni sezon spędził na parkietach drugiej ligi, ale przegrał tam zaledwie jedno spotkanie przez cały sezon, więc ja myślę, że to są na pewno solidne wzmocnienia. Zostają z nami Antek Witkowski i Adrian Spychała. To są takie bardzo dla nas ważne filary. Dla Adriana będzie to chociażby piąty sezon na parkietach tutaj ostrzeszowskich, więc jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tego sezonu. Myślę, że mamy na pewno wyrównany skład i oby kontuzje nas omijały.
Bardzo zacięty ten premierowy mecz w grupie południowej pierwszej ligi tenisa stołowego w hali przy Sportowej 10 w Ostrzeszowie. Ekipa UKS Piast Poprawa ostatecznie zremisowała z drugą drużyną Bogorii Grodzisk Mazowiecki 5-5. Na zegarze za 2,5 minuty godzina 19. My spotkamy się ponownie po 19 i mówić będziemy m.in. o sportowych inwestycjach z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnińskim. Będziemy na torze Poznań na ostatniej rundzie wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski. Porozmawiamy też o kartingu. Będzie obszerny blok piłkarski. Oczywiście wielkopolskie gole. To wszystko jeszcze przed nami. Polecamy się kilka minut po 19.